radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam Państwa. Witam i zapraszam na radiowo-internetowe studium biblijne. Bóg Ojcem Jezusa Chrystusa i Kościoła według Ewangelii Świętego Mateusza to temat naszego dzisiejszego wykładu, który poprowadzi ksiądz profesor Michał Betnarz. W jakim znaczeniu według Ewangelii Świętego Mateusza Bóg jest Ojcem?
W Ewangelii Świętego Mateusza Jezus najczęściej nazywa Boga swoim Ojcem albo Ojcem ludzi. Warto zwrócić uwagę na bardzo wymowną statystykę. Rzeczownik ojciec występuje w tej Ewangelii 63 razy. W większości wypadków chodzi o Boga jako Ojca Jezusa i ludzi. Sam Jezus mówi aż 21 razy o Bogu jako o Ojcu ludzi. W Ewangelii Świętego Mateusza Bóg jest Ojcem, a człowiek jest dzieckiem. Myśl ta występuje często w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jest podobnie, z tym, że autorzy Nowego Testamentu rozsadzają nacjonalistyczne więzy. Dziećmi Boga są nie tylko Izraelici jako członkowie narodu wybranego, ale wszyscy wierzący. Widoczne jest to szczególnie w Ewangelii Świętego Mateusza. Analiza tej księgi Nowego Testamentu pozwala wyciągnąć wniosek, że Bóg Ojciec stanowi jej punkt centralny. Dlatego uchodzi ona za najbardziej patrocentryczną wśród Ewangelii synoptycznych i w pełni zasługuje na miano Ewangelii Ojca. Prawdę o Bogu Ojcu można znaleźć w Ewangelii Świętego Mateusza w częściach narracyjnych oraz w wypowiedziach Jezusa.
A czy w opisie dziecięctwa Jezusa pojawia się temat Boga Ojca?
Na początku należy przypomnieć, że w tych tekstach, które pochodzą od świętego Mateusza, tytuł Syn Boży w odniesieniu do Jezusa oznacza Jego bóstwo. W tych wypadkach ewangelista pisze wprawdzie o Jezusie jako Synu Bożym, ale z tych stwierdzeń wynika prawda o Bogu jako Jego Ojcu. W Ewangelii dziecięctwa autor nie porusza wyraźnie zagadnienia ojcostwa Boga. Czyni to tylko aluzyjnie, a najczęściej przy pomocy tak zwanych cytatów refleksyjnych zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Przy ich pomocy stara się wykazać Boże synostwo Jezusa. W rodowodzie Jezusa łańcuch zrodzeń linii męskiej kończy się na Józefie, który, jak wyraźnie zaznacza ewangelista, zmieniając formę czasownika z czynnej na bierną, został zrodzony z Maryi. Przerwany rodowód uświadamia paradoksalny brak ciągłości Chrystusa z rodem Dawida i jego związek z Bogiem. W ten sposób ewangelista zamierzał podkreślić, że Bóg interweniował przy poczęciu. Nie pisze jednak, że to Bóg zrodził Jezusa. Chociaż według niego Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym, a Bóg jest Jego Ojcem. Tajemnicze narodzenie Jezusa na ziemi jest więc objawieniem jedynego Syna Boga. Ewangelista wyjaśni to w dalszej części swego dzieła. Można przyjąć, że wzmianka o czterech kobietach obecnych w rodowodzie Jezusa udowadnia tezę świętego Mateusza o dziewiczym poczęciu Jezusa. Nie był on bowiem w rzeczywistości synem Józefa, a tym samym nie był potomkiem Dawida. Ewangelista stara się odpowiedzieć na tę trudność, posługując się argumentem przemawiającym do człowieka. Nikt wśród Izraelitów nie wątpił, że Salomon był prawowitym synem i dziedzicem Dawida. Nie podważano też pochodzenia Dawida od Abrahama, mimo że Obed był synem Rut, a Boaz potomkiem Rahab, zaś Perez synem Tamar. We wszystkich tych wypadkach dziecko miało prawo dziedziczenia dopiero w następstwie uznania przez ojca. Juda, Salmon, Boaz i Dawid, każdy z nich na swój sposób postąpił podobnie, jak miał to uczynić święty Józef. Żaden z nich nie odrzucił kobiety, z którą był związany. Ewangelista, wymieniając niewiasty, w życiu których były pewne nieprawidłowości, przygotowuje czytelnika na przyjęcie prawdy o dziewiczym poczęciu Jezusa. Takie zakończenie genealogii, rodowodu, prowadzi do objawienia niezwykłego związku Jezusa z Bogiem. Bóg jest Jego Ojcem.
W którym jeszcze miejscu w Ewangelii Dzieciństwa święty Mateusz pisze o Bogu jako Ojcu Jezusa?
W dalszej części święty Mateusz precyzuje, że narodzenie się Jezusa na ziemi sprawi, iż Syn Boży stanie się Bogiem z nami. Ewangelista posługuje się środkami znanymi w Piśmie Świętym i w judaizmie. Przygotowuje czytelnika na to, aby uznał w Jezusie syna Dawida, autentycznego dziedzica obietnic, a także syna Abrahama, który jest równocześnie wybranym i świętym Boga. W trzech kolejnych perykopach ewangelista przedstawia Jezusa jako syna Maryi bez wyraźnego wskazania na Ojca Ziemskiego. Wszystkie ukazują Jego więź z Bogiem, zbawi Izraela od jego grzechów, a określenie Emmanuel tłumaczy Bóg z nami. Proroctwo z Księgi Izajasza jest dla niego zapowiedzią o narodzeniu Syna z Maryi Dziewicy. Jest on prawdziwym człowiekiem, a jednocześnie Bogiem, prawdziwym Synem Bożym. W dalszej zaś części ewangelista pisze o dziecięciu, a unika określenia syn. Tym samym nie przedstawia Józefa jako ojca Jezusa. O pochodzeniu dziecięcia od Boga pisze ewangelista w związku z zagrożeniem, jakie pojawia się, gdy Herod postanowił zabić Jezusa. Odwołuje się do Starego Testamentu. Z Egiptu wezwałem syna mego. Bóg przedstawia się jako Pan historii i objawia wprost synostwo Jezusa, a tym samym określa siebie jako Ojca. Wezwanie z Egiptu ukazuje treść więzi między Bogiem a Jezusem, Jego Synem, a nie tylko, jak w Księdze Ozeasza, między Izraelem a Bogiem. Jezus jest zatem prawdziwym Synem Bożym. Głos z nieba po chrzcie Jezusa nie nazywa Go Synem Boga, ale stwierdza: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Podobnie jest także w wypadku przemienienia. Nazywając Jezusa swoim Synem, Bóg przedstawia się jako Ojciec. Słowo umiłowany wskazuje na uczucie, na serdeczną więź Ojca z Synem. Jest to objawienie ich wzajemnej miłości, którą potwierdzą odpowiedzi Jezusa na kuszenie przez diabła. Jest to także potwierdzenie tego, co napisał ewangelista w związku z ucieczką do Egiptu, gdzie w Jezusie widzi Syna Bożego. Słowo umiłowany jest nie tylko przymiotnikiem, lecz stanowi odrębny tytuł, który mieści w sobie ideę jedyności, a zatem wskazuje, że Jezus jest jedynym Synem Boga.
A kiedy sam Jezus mówi o Bogu jako swoim Ojcu?
Wniosek o tym, że Bóg jest Ojcem Jezusa, można wyciągnąć pośrednio z pewnych Jego wypowiedzi. Szczególnie w Ewangelii świętego Mateusza Jezus objawia się jako prawodawca. Samo to nie jest czymś nadzwyczajnym. W Izraelu, obok Mojżesza, pojawiali się także inni prawodawcy, Na przykład Ezdrasz. W wypadku Chrystusa mamy jednak do czynienia z czymś nadzwyczajnym. W kazaniu na górze, jak refren, powtarzają się słowa: słyszeliście, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. Ta formuła nie ma odpowiednika w Starym Testamencie. Prorocy i mędrcy Izraela jedynie wyjaśniali prawo Mojżesza oraz je aktualizowali, czyli wyciągali wnioski odpowiadające ówczesnej sytuacji. Natomiast formuła „słyszeliście, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam” była niezwykła w środowisku judaistycznym. Wprawdzie Jezus nie znosił zasad prawa mojżeszowego, ale wyciągnął wnioski wychodzące poza dosłowne brzmienie tekstu Starego Testamentu. Nie mówił jak Mojżesz: takie są polecenia prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz. Nie głosił też jak wszyscy prorocy: tak mówi Pan, Bóg wasz, lecz w sposób pełny autorytetu zdecydowanie stwierdzał: ja wam powiadam. W sposób suwerenny posługiwał się prawem mojżeszowym, które interpretował i pogłębiał. Równał się w ten sposób z najwyższym prawodawcą, Bogiem. Benedykt XVI tak komentuje początek kazania na górze: jaka właściwie jest ta Tora Mojżesza? Na samym początku, jako swego rodzaju nagłówek i klucz interpretacyjny, znajdują się nieprzestające nas zadziwiać słowa, które absolutnie, jednoznacznie akcentują wierność Boga wobec samego siebie i wierność Boga w stosunku do wiary Izraela. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Chodzi nie o zniesienie, lecz wypełnienie. A wypełnienie to domaga się nie mniej sprawiedliwości, lecz więcej, pisze Ojciec Święty, jak zresztą Jezus zaraz po tym dodaje: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy chodzi więc tylko o zaostrzony rygoryzm w okazywaniu posłuszeństwa prawu? A jeśli nie, to na czym w ogóle polega ta większa sprawiedliwość? Jeśli na początku tej relektury, odczytania na nowy sposób istotnych części Tory, widzimy akcentowanie absolutnej wierności i nieprzerwanej ciągłości, to przy czytaniu kolejnych wersetów rzuca się w oczy, że Jezus relację Tory Mojżesza do Tory Mesjasza przedstawia w antytezach: przodkom powiedziano, a ja wam powiadam. To ja Jezusa wypowiadane jest z takim autorytetem, na jaki nie może sobie pozwolić żaden uczony w piśmie. Tłum wyczuwa to. Mateusz wyraźnie mówi, że lud odczuwał lęk powodowany jego sposobem nauczania. Uczy nie tak jak rabini, lecz jak ktoś mający władzę. Nie chodzi tu oczywiście o szczególne kwalifikacje retoryczne Jezusa. Widać tu wyraźnie roszczenia do zajęcia miejsca prawodawcy, miejsca samego Boga. Przestrach słuchaczy wywołuje to, że targnął się na boski majestat, co byłoby straszne, ale też, co wydaje się nie do pojęcia, rzeczywiście dorównuje wielkością Bogu, kończy Ojciec Święty.
To w takim razie, kiedy Jezus mówi wyraźnie o Bogu jako swoim Ojcu?
W pewnych wypadkach Jezus mówi wyraźnie o Bogu jako swoim Ojcu. Czyni rozróżnienie między mój Ojciec i wasz Ojciec. Nigdy nie identyfikuje się z uczniami w odniesieniu do Boga i nie mówi nasz Ojciec. Zasługuje na uwagę, że w rozdziale 7 Ewangelii Świętego Mateusza obydwa wyrażenia, wasz Ojciec i mój Ojciec, zostały użyte w tym samym kontekście. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. A kilka wierszy dalej czytamy. Nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Z ostatniej wypowiedzi jasno wynika, że Jezus stawia siebie po stronie Ojca, zajmując należne mu miejsce u jego boku. W tym wypadku wzywa do wypełnienia woli Ojca tych, którzy uznają go za Pana. Podobna sytuacja zachodzi w innej wypowiedzi Jezusa. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. Do każdego więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. W tej wypowiedzi Jezus wyraźnie odróżnia swoje synostwo, mój Ojciec, od synostwa innych, wasz Ojciec. W modlitwie uwielbienia Jezus sławi Ojca za tych, którzy otrzymali objawienie od Niego. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ta wypowiedź określa Boga jako Ojca Jezusa. Jezus nie tylko stawia się jako Syn obok Ojca, lecz rości sobie prawo do wiedzy Ojca. Ale jeszcze z innego powodu. Powyższa wypowiedź jest niezwykle ważna. Jak wskazuje kontekst w Ewangelii Świętego Łukasza, Jezus mówił w tym wypadku do uczniów. Mamy w tej wypowiedzi do czynienia z czymś niezwykle ważnym. Podobnego stwierdzenia nie znajdujemy w ówczesnym świecie żydowskim. Nikt bowiem nie głosił, że tylko On zna Boga. Ludzie znają Go z objawienia. Jezus zaś wyraźnie podkreśla, że zna Ojca lepiej niż inni ludzie. Z kolei tylko Bóg wie, kim jest Jezus. Wynika więc z tego, że w Jezusie z Nazaretu kryje się jakaś niezwykła tajemnica znana jedynie Bogu. W tej wypowiedzi mamy więc do czynienia z niezwykłym stwierdzeniem. Można przeprowadzić następujące rozumowanie. Ojciec zna doskonale, całkowicie Syna, ponieważ jest Bogiem. Wynika z tego, że Syn zna również Ojca całkowicie, doskonale. Boga zaś zna doskonale ten, kto jest Bogiem. Występuje tajemnica Syna, która jest podobna do tajemnicy Ojca. tylko Ojciec zna pierwszą, a tylko Syn zna drugą. Ludzie zaś znają ją tylko o tyle, o ile Syn zechce ją im objawić. W rozmowie o obowiązku płacenia podatku Jezus jako Syn odróżnia się od innych Żydów i stawia się w jednej wyjątkowej relacji do Boga. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy z zapytaniem: wasz nauczyciel nie płaci didrachmy. Odpowiedział: tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Jezus, modląc się w Getsemani i poddając własne pragnienia woli Ojca, prosił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Na końcu Ewangelii świętego Mateusza znajdują się słowa, które stanowią jej podsumowanie. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Interwencja Jezusa zestawiona jest tutaj z interwencją Ojca, Jezusa i Ducha Ojca.
To na koniec poproszę o podsumowanie omawianego dzisiaj zagadnienia.
Analiza Ewangelii świętego Mateusza pozwala wyciągnąć wniosek, że Bóg Ojciec stanowi jej punkt centralny. Dlatego nazywana jest Ewangelią Boga Ojca. Prawdę o Bogu Ojcu Jezusa można w niej znaleźć w częściach narracyjnych oraz w wypowiedziach Jezusa. Od początku Ewangelii świętego Mateusza autor objawia niezwykłą tajemnicę Jezusa. Czyni to już w pierwszych perykopach. W rodowodzie stwierdza, że jego narodzenie dokonało się odmiennie niż w wypadku patriarchów Starego Testamentu. Posługuje się tak zwanymi cytatami refleksyjnymi, zaczerpniętymi z tekstów prorockich, aby przekazać, że Jezus jest Synem Bożym, a zatem Bóg jest Jego Ojcem. Do tego tematu powraca ewangelista w opisie działalności Jezusa. Już na samym jej początku głos z nieba po chrzcie Jezusa nie nazywa go Synem Boga, ale stwierdza: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Podobnie jest także w wypadku przemienienia. Nazywając Jezusa swoim Synem, Bóg przedstawia się jako Ojciec.
I tradycyjnie w naszej audycji pytanie konkursowe. Czy Bóg jest Ojcem wszystkich wierzących podobnie jak jest Ojcem Jezusa? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przesyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Bóg Ojcem Jezusa Chrystusa i Kościoła według Ewangelii świętego Mateusza to był temat naszych dzisiejszych rozważań. Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi dziękuję za dzisiejszy wykład.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.